Dobry wieczór, Krystyna Różańska-Gorgolewska. Słyszymy się w historii, jakiej nie znacie. A moim gościem dzisiaj jest Piotr Orzechowski, historyk, pracownik Biura Edukacji Narodowej IPN w Poznaniu.
Dzień dobry państwu.
Zbliżają się wybory i w tym też trochę kontekście poprosimy pana Piotra Orzechowskiego o przybliżenie nam historii wyborów w Wielkopolsce, niby odległej, ale bardzo jednak znaczącej. Ale przejdźmy do rzeczy. Władzy raz zdobytej nie oddamy nigdy. To są słowa Władysława Gomułki, skierowane do Stanisława Mikołajczyka w czerwcu 1945 roku w Moskwie. To powiedzenie właściwie jest swoistym mottem, które pokazuje nam rzeczywiste cele i formy działania Polskiej Partii Robotniczej, czyli komunistów w Polsce. To jest właściwie taki moment, kiedy w Polsce rozpoczął się proces tworzenia państwa totalitarnego, ale cezurą taką i momentem, kiedy już wszelkie ułudy się skończyły, jak to trafnie określił autor pierwszej monografii historii PRL-u Jerzy Eisler, były wybory 1947 roku. Ten historyk pisze, że w zasadzie wtedy skończył się okres, który można nazwać grą pozorów.
Takich momentów można wskazać też więcej, bo takim ważnym momentem było na pewno zadecydowanie na konferencji w Teheranie w roku 1943 o tym, że Polska po wojnie zostanie włączona do grupy państw, które będą w sferze wpływów rosyjskich.
Zanim jednak porozmawiamy o referendum 1946 roku i wyborach 1947 roku, prosiłabym o taką krótką analizę środowiska komunistów II RP. Czy to było na tyle silne środowisko, że ono faktycznie było w stanie rękami polskich komunistów przejąć władzę w Polsce i wygrać wybory po II wojnie światowej?
Na pewno nie było to środowisko na tyle liczne, żeby mogło objąć ster rządów w państwie i stać się taką siłą przywódczą. Jak liczna była ta grupa? Kształtowała się mniej więcej maksymalnie do 400 tysięcy obywateli Rzeczypospolitej. W wyborach uzyskiwali, w zależności od tego, w którym roku były te wybory, kilkadziesiąt tysięcy, 120 tysięcy, 380 tysięcy, także zbliżali się do takiej kwoty 400 tysięcy. Natomiast członków Partii Komunistycznej, Komunistycznej Partii Polski przed wojną było około 16-17 tysięcy. I jeszcze trzeba podać jedną cyfrę. Bardzo wielu z nich było uwięzionych i to też różniło się mniej więcej w zależności od okresu. W momencie największego nasilenia działań wobec ruchu wywrotowego komunistów w więzieniach przybywało ich około 50 tysięcy, a poza tym największym nasileniem około 30 tysięcy.
Czy oni stanowili jakieś zagrożenie, że był taki rodzaj represji wobec nich stosowanych? Czy to jest ta ich polityka internacjonalizmu, która zakładała, że Polska właściwie nie będzie suwerenna? To było nie do przyjęcia dla II Rzeczpospolitej?
I jeszcze raz tylko zwrócę uwagę na to sformułowanie represje. Nie wiem, czy ono jest tutaj najszczęśliwsze. Natomiast działania władz polskich wobec nich musiały być prowadzone, dlatego że oni prowadzili politykę taką, która była powiązana z decyzjami, które zapadały poza granicami państwa polskiego, głównie w Moskwie. W związku z powyższym stanowiło to zagrożenie dla funkcjonowania państwa i nie można było tej ich działalności zostawić bez opieki. I dlatego takie działania były podjęte. Działalność w ruchu komunistycznym była w Polsce przed wojną zakazana i stąd bardzo dużo ludzi, którzy angażowali się w tego typu działalność, po prostu trafiała do więzień.
A temat ich współpracy działaczy komunistycznych II RP z bolszewikami, którzy wkroczyli 17 września do Polski?
Tak, przechodzili nielegalnie granicę wschodnią Rzeczypospolitej, brali udział w Rosji sowieckiej na różnych kursach, szkoleniach, a następnie ze specjalnymi zadaniami powracali do kraju, także do innych krajów, tam gdzie groziło im aresztowanie, gdzie byli, jeżeli można użyć takiego sformułowania, spaleni, to wtedy dostawali jakieś polecenie przeprowadzenia jakiejś innej akcji w innym kraju, z kolei tam, gdzie mogli czuć się bardziej bezpiecznie. Także tego typu zagrożenie na pewno miało miejsce. To są sytuacje, fakty powszechnie znane.
Czy ta współpraca w czasie II wojny światowej z okupantem sowieckim została w jakiś sposób wynagrodzona po II wojnie światowej? Czy to byli potem uczestnicy realnej władzy w Polsce, która niby odzyskała niepodległość, ale wiemy przecież, że właściwie weszła pod inny rodzaj okupacji?
W zasadzie mogłoby tak być, ale zawsze jest jakieś ale. Ruch komunistyczny był skupiony w takim szerszym ruchu międzynarodowym, z siedzibą w Moskwie, a z drugiej strony był też infiltrowany przez urzędy i przez Polskę. W tym ruchu były też osoby, które były celowo do tego ruchu wprowadzone po to, żeby pomagać urzędom polskim, policji politycznej do tego, żeby przekazywać informacje na temat tej ich działalności. I w związku z takim nasileniem tego ruchu komunistycznego w Polsce w 1938 roku rozwiązano Partię Komunistyczną Polską i ci działacze tej międzynarodowej decyzji się po prostu podporządkowali. W związku z czym, kiedy wybuchła wojna w roku 1939, partia komunistyczna nie działała, a działacze byli, można powiedzieć, nacenzurowani. I oni musieli się dosyć mocno starać o to, żeby w ogóle być przyjętymi do komunistycznych partii ukraińskich czy rosyjskich.
Więc jaką mamy sytuację po II wojnie światowej? Jak to wygląda wśród komunistów? Czy mają swoją jakąś organizację? W jaki sposób są zrzeszeni? Czy tutaj Moskwa przysyła nam, mówiąc kolokwialnie, swoich ludzi i na bazie tych ludzi buduje struktury w Polsce?
Przede wszystkim w jakimś momencie pozwolono komunistom polskim wstępować w szeregi partii bolszewickiej. Natomiast oczywiście Stalin próbował zinstytucjonalizować polski ruch komunistyczny i powołał Związek Patriotów Polskich z Wandą Wasilewską na czele, który to związek później przeistoczył się w rząd tymczasowy.
Takie zaplecze intelektualne tego tworu Stalina nie było zbyt mocne.
Aczkolwiek to byli działacze, można powiedzieć, wyrobieni politycznie i to nie byli ludzie tacy po prostu przypadkowi. Wśród nich byli ludzie też, którzy pokończyli szkoły. Spędzili sporo lat na różnego rodzaju spotkaniach, zebraniach, na agitacji, więc czuli się mocni w takiej tego typu działalności.
Czyli Stalin miał plan związany z Polską.
Miał plan związany z Polską. Plan był taki, jaki ustalono w Teheranie w roku 1943 pomiędzy przedstawicielem Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii oraz Związku Radzieckiego, że Europa po wojnie zostanie podzielona na część, która będzie w strefie wpływów rosyjskich i ta, która będzie w strefie wpływów państw pozostałych, sojuszniczych, czyli nazywamy to tak ogólnie Zachodu. I plan był taki, żeby to zrealizować, a Polska miała być państwem satelickim Związku Radzieckiego i to było najstraszniejsze, ponieważ nie udało się zatrzymać granic wschodnich wywalczonych do roku 21 na podstawie traktatu ryskiego. Właściwie przynależność tych ziem do Polski po wojnie decyzją tych największych graczy zostały w Polsce w zasadzie odebrane. No i oczywiście część tego świata, który miałby się znajdować pod kontrolą rosyjską, w tej części miało się znajdować fragment państwa niemieckiego, Niemcy Wschodnie. W związku z powyższym nie było możliwości, żeby Polska uzyskała jakąkolwiek niezależność, dlatego że do tej części Niemiec najkrótszy szlak biegł przez właśnie Polskę, więc całe zaplecze mogło tylko przez terytorium Polski przechodzić. W związku z tym nie było najmniejszej możliwości, żeby Polska mogła tutaj stanowić jakiś wyłom i być poza tymi strukturami z centralą w Moskwie.
To jest Teheran, 43 rok, ale czy w takim razie, znając takie geopolityczne położenie Polski, możemy przypuszczać, że takie plany już mogły wcześniej mieć miejsce?
Odpowiedź na to pytanie nie jest łatwa. Nie wiadomo, kiedy doszło do zbliżenia stanowisk. Wiemy, na ile możemy się cofnąć wcześniej. Wiemy natomiast, ten proces, w którymkolwiek momencie on się rozpoczął, to on się zakończył w Teheranie podjęciem takiej właśnie decyzji. I tutaj prawdopodobnie doszło do jakiegoś bliższego zbliżenia stanowisk pomiędzy przedstawicielem Stanów Zjednoczonych a przedstawicielem Związku Radzieckiego. A Wielka Brytania to po prostu musiała, będąc w mniejszości, zaakceptować. Niemniej jednak bardzo istotnym elementem tego porozumienia z Teheranu było to, że te decyzje dotyczące Polski miały być przez rządem polskim zatajone, ukryte do mniej więcej połowy 1944 roku, tylko dlatego, że w Stanach Zjednoczonych wtedy odbywały się wybory prezydenckie i nie chciano zrażać sobie opinii Polonii, na której głosy liczono.
Co dzieje się dalej?
No i dalej następuje zajmowanie terenów Rzeczypospolitej przez Armię Czerwoną. Polska rozpoczyna akcję Burza, która ma na celu wyzwalanie poszczególnych obszarów od Niemców, zanim wkroczą na te tereny Rosjanie i przyjmowanie wojsk rosyjskich jako gospodarze terenu. To się skończyło tak, jak się skończyło, czyli w każdym przypadku nie tolerowano żadnej niezależności, zwłaszcza militarnej, na terytorium, co do którego Rosjanie sobie rościli pretensje polityczne. I takim kulminacyjnym momentem tego planu burza było Powstanie Warszawskie, które właściwie było ostatnią próbą wyzwolenia jakiegokolwiek małego kawałka stolicy Rzeczypospolitej po to, żeby można było tam odtworzyć władzę, doprowadzić do jakiegoś porozumienia pomiędzy Rosją a Polską. Tak się nie stało. I kiedy upadło Powstanie Warszawskie, władze polskie w Londynie nie miały już żadnego wpływu na to, co się w Polsce dzieje, bo Polska praktycznie już nie miała żadnej siły. Warszawa zniszczona, Armia Krajowa praktycznie nie była zdolna już do przeprowadzenia żadnych większych akcji. I w takiej sytuacji, w zasadzie beznadziejnej, zaproszono premiera Mikołajczyka na rozmowy do Moskwy, które odbyły się we wrześniu 40 lub w październiku 44 roku. W czasie tych rozmów próbowano nakłonić premiera Polski do tego, żeby on wyraził zgodę i zaakceptował te decyzje, które zapadły bez wiedzy rządu polskiego wcześniej w Teheranie. A premier Polski na to zgodzić się nie chciał i nie mógł. I odmawiał zaakceptowania tego typu rozwiązań, ale niestety musiał skapitulować, kiedy mu premier Wielkiej Brytanii, Winston Churchill, powiedział, że ta decyzja już zapadła. W ten sposób poinformowano rząd polski o tych decyzjach i o tym, co się z Polską stanie po wojnie. Stanowiło to duży szok dla władz polskich i spowodował to, że premier Mikołajczyk złożył tekę premiera w następnym miesiącu i potem nastąpiły działania, które zaproponował Mikołajczyk, ale już nie jako premier.
Często mówi się w kontekście II wojny światowej, w kontekście wielkich naszych strat i materialnych, moralnych, że właściwie my tę wojnę przegraliśmy. To czy można by powiedzieć, że tę wojnę przegraliśmy już w 43?
Sama decyzja nie może spowodować przegranej. Przegraną może spowodować realna siła, która wkracza na ziemię polskie. Taka siła wkroczyła i już nie wypuściła tych sterów władzy. Zgodnie zresztą z tym, co powiedział Władysław Gomułka, tak już zostało.
Ja myślałam o tej przegranej w takim kontekście po prostu tych strat, no, że właściwie już nasz los został przesądzony. Czcimy ten 45 rok jako rok, w którym zwyciężyliśmy, a postanowieniami innych państw właściwie byliśmy przegranymi już w 43.
Nie ulega wątpliwości, że sytuacja Polski była specyficzna i inna niż pozostałych państw. Była w gronie państw zwycięskich, ale nie mogła się z tego zwycięstwa cieszyć. To zwycięstwo przyszło 50 lat później. Takie prawdziwe.
Mamy Teheran, a potem mamy Jałtę i w Jałcie mamy z kolei zapewnienie o tym, że w Polsce powinny odbyć się wybory.
Premier Mikołajczyk po złożeniu teki premiera podjął się takiej inicjatywy zmierzającej do tego, żeby w Polsce przeprowadzić wybory. Skoro nie udało się wpłynąć na kształt Polski po wojnie siłą oręża polskiego, Armia Polska była we Włoszech, na zachodzie, na wschodzie była armia, która była podporządkowana także i politycznie Rosji, więc nie było żadnej siły, która mogła odwrócić tę sytuację, w związku z czym jedyną szansę stanowiło odwołanie się do woli narodu, do działań politycznych. I taką ofensywę przeprowadził Mikołajczyk, która skutkowała tym, że właśnie na konferencji w Jałcie, a następnie w Poczdamie postanowiono, że wpisano do postanowień, że takie wybory zostaną w Polsce przeprowadzone, a przeprowadzi je rząd tymczasowy. Z udziałem Polaków z emigracji oraz kraju.
Czym w takim razie był ten rząd tymczasowy?
Czym był, czy czym miał być? Rząd tymczasowy miał być tym rządem, który przeprowadzi wolne, tajne, nieskrępowane wybory. Natomiast czym on był? Był rządem, który miał stanowić gwarancję dla komunistów uzyskania władzy przez komunistów w Polsce, której to władzy komuniści pozbyć się nie chcieli. I od początku powołania tego rządu mieli pełną świadomość tego, że wywiązanie się komunistów z tych postanowień międzynarodowych mają być w taki sposób przeprowadzone, żeby się można było tylko i wyłącznie wywiązać z tych zobowiązań, a nie żeby przeprowadzić wybory. Także tylko literalnie podchodzono do tego. Skoro jest taki zapis, że mają być przeprowadzone, no to oczywiście niech będą przeprowadzone i tyle.
A kto zasiadał w tym rządzie?
To był rząd składający się z przedstawicieli Polskiej Partii Robotniczej, Stronnictwa Ludowego, tych ugrupowań komunistycznych, Polskiej Partii Socjalistycznej i Stronnictwa Demokratycznego. Do tego rządu po konferencjach w Jałcie i w Poczdamie jeszcze w Moskwie odbyła się specjalna konferencja ustalająca szczegóły przeprowadzenia tych wyborów i poszerzenia rządu tego komunistycznego o część działaczy emigracyjnych. I tutaj trzeba powiedzieć, że poszerzenie tego rządu o działaczy emigracyjnych polegało na tym, że właściwie kilku działaczy emigracyjnych do tego rządu włączono i stosunek liczbowy przedstawiał się w taki sposób, że na 18 ministerstw 3 były w rękach, można powiedzieć, działaczy londyńskich. Więc w każdym głosowaniu, każda decyzja, wiadomo, w jaką stronę mogłaby zapaść.
To zaproszenie przedstawicieli rządu polskiego z Londynu, to miało w pewnym sensie zagwarantować komunistom pewną legitymizację tego rządu?
Z punktu widzenia komunistów to miało tylko i wyłącznie być taką przykrywką tego, że taki rząd powstaje, bo musi.
A jaka była w takim razie akceptacja społeczeństwa? Jak społeczeństwo podchodziło do rządów komunistycznych? Bo komuniści na pięknych hasłach się opierają, takich, które wydawałoby się mogą porwać.
No, społeczeństwo polskie nie było skłonne do tego, żeby poprzeć idee komunistyczne. Bało się tych idei, odnosiło się do nich wrogo, nieufnie. Komuniści nie byli powszechnie lubianą częścią społeczeństwa i nie cieszyli się też poparciem. Ale chciałbym jeszcze, jeżeli można, wrócić troszeczkę na chwilę do tej sytuacji w Moskwie. Bo tutaj jeszcze jest taki element, którym się mało mówi. Skład polskiej delegacji, tej komunistycznej i tej emigracyjnej, ustaliła trzyosobowa komisja dobrych usług, która składała się z przedstawiciela Związku Radzieckiego, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. To oni ustalali skład polskiej delegacji. I to byli przedstawiciele, jeżeli mówimy o przedstawicielach rządu londyńskiego, właściwie emigracyjnych, to nie możemy tu mówić o przedstawicielach rządu, bo tam nie było ani jednego przedstawiciela polskiego rządu. Polskim premierem był wtedy Arciszewski. I żaden minister, ani żaden członek rządu polskiego nie został tam zaproszony. Pojechali, zostali zaproszeni tam Stanisław Mikołajczyk i inne osoby, które nie były członkami rządu polskiego. I rząd polski się tylko temu mógł przypatrywać. Natomiast w tym samym czasie, kiedy ustalano te szczegóły poszerzenia rządu i przeprowadzenia przyszłych wyborów, w tym samym czasie w Moskwie odbywał się proces uprowadzonych w sposób taki podstępny przywódców Polskiego Państwa Podziemnego. I to byli legalni przedstawiciele polskich władz, władz krajowych. Tak wyglądała realizacja już na samym początku postanowień konferencji.
Ciemna noc, tylko пули свистят по степи. Только ветер гудит в провода, тускло звезды мерцают. В темную ночь ты, любимая, знаю, не спишь, и у детской кроватки тайком ты слезу утираешь. Как я люблю глубину твоих ласковых глаз, как я хочу к ним прижаться теперь губами. Темная ночь разделяет, любимая, нас, и тревожная черная степь пролегла между нами. Верю в тебя, в дорогую подругу мою, эта вера от пули меня темной ночью хранила. Радостно мне, я спокоен в смертельном бою, знаю, встретишь с любовью меня, чтоб со мной не случилось. Смерть не страшна, с ней встречались не раз мы в степи. Вот и теперь надо мною она кружит. кружится, ты меня ждешь, и у детской кроватки не спишь, и поэтому знаю, со мной ничего не случится. Знаю, со мной ничего не случится.
I teraz referendum 1946 roku, o którym mówiłam na początku. Jaki był cel tego referendum, po pierwsze?
Celem referendum było to, żeby odwlec w czasie wybory. Bo komuniści nie mogli przystąpić do wyborów na demokratycznych zasadach, ponieważ wiedzieli, że takie wybory po prostu przegrają. I że ta cała ich droga zmierzająca do tego, żeby uchwycić władzę w Polsce i je nie oddać, musiałaby po prostu zostać przerwana. Więc należało te wybory po prostu odwlec po to tylko, żeby namówić, jakoś nakłonić Polskie Stronnictwo Ludowe do tego, żeby przed wyborami porozumieć się i przeprowadzić wybory na zasadach komunistów. O tym warto by powiedzieć, jak komuniści próbowali nakłonić opozycyjne Polskie Stronnictwo Ludowe do podjęcia jakichś rozstrzygnięć politycznych, które tak naprawdę powodowałyby to, że nie liczyłby się głos społeczeństwa, a ta umowa, z którą by zawarli, liczyłaby się. I ponieważ to się nie udawało, no to pojawił się pomysł przeprowadzenia referendum i komunistom się on spodobał, ponieważ odwlekał decyzję o wyborach w czasie, a poza tym mogli oni w tym momencie liczyć na to, że ten czas, który został dany im poprzez to, że ma być przeprowadzone referendum, że może w tym czasie uda się Mikołajczyka do jakichś ustępstw nakłonić.
To wtedy dla Polaków był taki wybór, tak? Albo komuniści, albo Mikołajczyk PSL.
Mikołajczyk był tym przywódcą, który przybył na terytorium Polski.
Ale z Moskwy
Właściwie z zachodu, ale tak naprawdę z tej konferencji z Moskwy przeleciał samolotem, nad czym bardzo ubolewał. Ale taki był wybór, taki Polacy mieli wybór, tylko że komuniści wymyślili sobie, że stworzą blok wyborczy i do tego bloku zaproszą opozycyjne ugrupowanie Polskie Stronnictwo Ludowe. I tutaj też trzeba uzupełnić informację, że Mikołajczyk był wicepremierem, ale był w opozycji. Czy można być wicepremierem i być w opozycji? To była tego typu sytuacja, że ta linia podziału przebiegała poprzez polskie urzędy, organy. Także komuniści zaproponowali PSL-owi umowę taką, żeby stworzyć wspólny blok wyborczy i ten jeden blok wystartowałby w wyborach i on by te wybory wygrał. A mandaty próbowano podzielić według klucza politycznego, który miałby wynikać z jakiejś umowy spisanej. Czyli proponowano PSL-owi 20% i wszystkim pozostałym ugrupowaniom również po 20% czy 25%. Różne się przedstawiały te procenty. Natomiast w konsekwencji ugrupowania komunistyczne zdobyłyby 3/4 głosów, a ugrupowanie, które cieszyło się powszechnym poparciem i szacunkiem związane z nadziejami milionów Polaków, zostałoby zamknięte do opozycji. I dlatego Mikołajczyk nie mógł tego zaakceptować, bo to byłoby tak naprawdę przegranie wyborów jeszcze przed ich przeprowadzeniem, a głos społeczeństwa wówczas nie znaczyłby nic. I Mikołajczyk nie zgadzał się na to. W rozmowach odrzucał tego typu propozycje i zaproponował swoje rozwiązanie, polegające na tym, że ma to być w ten sposób podzielone, że 75% ma być dla Ruchu Ludowego, czyli 70% dla partii Mikołajczyka i 5% dla, można powiedzieć, będącego w sojuszu z Partią Robotniczą Stronnictwa Ludowego. A pozostałe ugrupowania komunistyczne łącznie pozostałą część głosów, co i tak stanowiłoby większą ilość mandatów, niż uzyskaliby w wolnych wyborach łącznie. Oczywiście dla komunistów było to nie do przyjęcia.
No i jak to się w takim razie potoczyło dalej?
No, nie doszło do zawarcia takiego porozumienia i rozmowy się przeciągały i wtedy pojawił się w takiej sytuacji właśnie, takiej stagnacji, rozejścia się tych delegacji, pojawił się pomysł, żeby przeprowadzić wcześniej referendum i tak jak wcześniej wspomniałem, dałoby to komunistom czas na znalezienie jakiegoś innego rozwiązania i nakłonienie Mikołajczyka do czegokolwiek I takie referendum się odbyło. Dziś wiemy, że to referendum ma fundamentalne znaczenie dla tego, bo można dzięki dokumentacji zgromadzonej w przypadku referendum prowadzić badania nad tym, jakie były preferencje wyborcze Polaków w tamtym czasie.
Na podstawie czego?
Na podstawie dokumentacji stworzonej przez organy państwowe, a także PSL. Dlaczego ten temat podniosłem? Dlatego, że wybory były tak zmanipulowane, że nie przedostały się w zbyt dużej ilości informacje prawdziwe z przebiegu wyborów. A w przypadku referendum, które było wcześniej, władza komunistyczna nie miała aż tak głęboko wchodzących w najniższy poziom struktur i nie miało opanowanych wszystkich tych ogniw aparatu referendalnego. I w związku z czym bardzo wiele informacji przedostało się i zachowało takich, na które komuniści nie mieli wpływu. I ilość tych informacji w przypadku referendum jest bardzo duża, natomiast w przypadku wyborów jest bardzo mała, znikoma. Nawet są takie sfery, że praktycznie żadna, zerowa. I dlatego porównanie tej spuścizny, którą pozostawiło po sobie referendum i tej spuścizny, którą po sobie postawiły organy wyborcze, stanowi podstawę do badań. Już to porównanie prowadzi do ciekawych wniosków.
Były oficjalne wyniki referendum i potem są te wyniki referendum, które zostały odkryte na podstawie dokumentów źródłowych, niezbyt wnikliwie i niezbyt starannie ukrytych przez komunistów.
Tak, dokumentów dotyczących różnych wyników jest dużo i tych wyników różnych było wiele. I one są ze sobą często sprzeczne. I to daje podstawy do analizy. I to jest najciekawsze w tym wszystkim.
To już tutaj odkrywamy pracę pracownika Instytutu Pamięci Naukowej, jak to wszystko przebiega. A ja mam tylko prośbę o przypomnienie tych trzech pytań w tym referendum. Pierwsze dotyczyło Senatu, drugie
Pierwsze dotyczyło
ziemi.
Senatu, które dotyczyło nacjonalizacji przemysłu i spraw gospodarczych, gospodarki kraju, w którą stronę ona ma pójść. Natomiast trzecie pytanie dotyczyło ziem odzyskanych, utrwalenia granicy na Odrze
i
Nysie.
I teraz oficjalne wyniki tego referendum były jakie? Trzy razy tak, prawda?
Ale najpierw trzeba powiedzieć o tym, że władze optowały za tym, żeby odpowiadać na wszystkie trzy pytania tak. I gdyby tylko jedno ugrupowanie zwróciło się do społeczeństwa, żeby odpowiadać trzy razy tak, a inne ugrupowanie opozycyjne nie zwróciłoby się w takiej sprawie, to wszyscy by odpowiedzieli zgodnie ze swoim sercem albo tak, jak ich o to proszą. I nie byłoby tych różnic, które powodowały, że wiemy dzisiaj, kto na kogo chciał zagłosować.
Jakie były oficjalne wyniki? Rozumiem, że wszyscy tak, te trzy razy tak.
To nie było takie jednoznaczne, jeżeli chodzi o te oficjalne wyniki, dlatego że było pierwsze pytanie tak i nie, drugie pytanie tak i nie i trzecie pytanie tak i nie. I pierwsze pytanie komuniści twierdzili, że tak odpowiedziało bodajże 68%, na drugie mniej, więcej i na trzecie jeszcze więcej. 90, na trzecie podobno około ponad 90%. Czyli, że większość społeczeństwa od 68 do 90, około 90% miało odpowiedzieć na wszystkie trzy pytania tak. A więc większość, czyli zwycięstwo komunistów. Natomiast partia opozycyjna musiała na jedno pytanie odpowiedzieć inaczej, zaproponować odpowiedź inną niż władze, dlatego że musiała się czymś różnić. Społeczeństwo musi mieć jakiś wybór. To nie może być wybór bez wyboru. I dlatego z ciężkim sercem, ale na pytanie, czy jesteś za zniesieniem Senatu, proponowało odpowiedź nie. I dlatego te pozostałe pytania, jeżeli dziś próbujemy odtworzyć preferencje wyborcze, to odpowiedź na pytanie drugie i trzecie nie ma znaczenia, bo różnicowało tylko pytanie pierwsze.
Jakie zachowały się wyniki tego referendum 1946 roku i co historycy mogą z taką wiedzą uczynić?
Jeżeli chodzi o różne rodzaje dokumentów, to przede wszystkim zachowały się dokumenty organów wyborczych, tak, organów przeprowadzających referendum. I tam w tych dokumentach są oficjalne wyniki. Trzeba też powiedzieć, że nie można było tych wyników wywiesić na lokalach. Społeczeństwo nie wiedziało, nic było odcięte, był zakaz dopiero z całej Polski. Nawet komisje okręgowe nie mogły ich wywieszać. Ale pierwsza rzecz, wyniki, dokumentacja komisji wyborczej. Drugie wyniki to były wyniki też pochodzące z organów wyborczych, ale sporządzone przez członków komisji będących członkami PSL-u bądź sympatykami PSL-u, Mikołajczykowskiego. I te wyniki są zupełnie inne niż te oficjalne. I powstał nawet problem, spór w czasie toku prac Komisji Okręgowej w Poznaniu, tej wojewódzkiej, bo te wyniki, które zanotowali działacze PSL-u będący członkami komisji, spływały do władz wojewódzkich Polskiego Stronnictwa Ludowego i te władze, znając te wyniki, które już zaczęły spływać z terenu, przystępując do prac komisji okręgowej, okazało się, że wyniki oficjalne są odwrócone w drugą stronę. Także powiedzmy proporcja 8-2 nagle stała się 7-3, albo też 8-2, albo 2-8. W związku z czym w czasie prac tej komisji doszło do ostrych sporów politycznych, nawet do awantury. Budynek był otoczony przez wojsko, ale te dwie grupy dokumentów, które trzeba poddać krytyce, to są zasadnicze. A do tego są jeszcze bardzo ciekawe dokumenty, które sporządzili przedstawiciele organów bezpieczeństwa, którzy byli delegowani do komisji i którzy mieli czuwać nad wykonaniem zadania specjalnego polegającego na wpisywaniu innych danych do protokołów. I oni ze swojej pracy musieli sporządzić sprawozdania, które nigdy nie miały ujrzeć światła dziennego. I w tych sprawozdaniach właściwie zadokumentowali fałszerstwo. I to jest tutaj bardzo istotna kwestia. Napisali w tych sprawozdaniach wielokrotnie, w wielu przypadkach, że wyniki były takie, a takie, a do protokołów oficjalnych wpisano inne. I podano jakie? Podano informacje o fałszerstwie. I te dokumenty w całości, te, które znaleźliśmy, opublikowaliśmy w takich dwóch obszernych zbiorach.
Widzę, przede mną tak, leżą dwie grube książki.
Pracowaliśmy nad nimi, nad każdą z nich kilka lat. Dopiero lektura tych dokumentów pozwala uświadomić, jaka była skala fałszerstwa. A była ona ogromna, bo sięgająca kilkudziesięciu procent. To były kradzieże głosów na dużą skalę. Setki, tysiące w każdym z obwodów. I teraz, co jest najciekawsze, że te dokumenty, które sporządzone zostały przez funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa, one są prawie takie same, jak te dokumenty, które zanotowali członkowie komisji z PSL-u. Prawie takie same. A wobec tego dokumenty oficjalne słabo wyglądają w tak przeprowadzonej krytyce. Tych dokumentów oczywiście jest jeszcze więcej, bo jeszcze dokumenty zachowały się w starostwach, w zbiorach, po partiach politycznych i to są często też wyniki jeszcze inne. Czyli już widać, że te manipulacje i próby zrobienia czegokolwiek z tymi wynikami, że były spore.
Czyli tak jak się mówiło, że Niemców w czasie II wojny światowej zgubiła ich skrupulatność, to tutaj właściwie też te mechanizmy poznajemy przez tę skrupulatność fałszerzy, bo tak można ich nazwać. I dzięki temu dowiadujemy się, jak te referendum było wtedy sfałszowane.
Teraz mamy cały dosyć spory gąszcz danych różnych, jeżeli chodzi o referendum i musimy to dobrze przeanalizować i to jeszcze porównać z wynikami z wyborów, które to porównanie pozwala na też wyciągnięcie ciekawych wniosków. Bo na przykład, jeżeli mamy jakiś obwód wyborczy, w którym przykładowo społeczeństwo zagłosowało, wyborcy zagłosowali w jakiś określony sposób, czyli powiedzmy 80% w jeden sposób, a 20% w sposób przeciwny, to kilka miesięcy później w przypadku wyborów okazało się z oficjalnych protokołów, że było zupełnie odwrotnie. Czyli co takiego się stało z tysiącem wyborców, że oni nagle stali się komunistami albo nagle przestali być komunistami. To też świadczy o dużych manipulacjach przy liczbie głosów.
Co na to Zachód, który w Jałcie tak oficjalnie, nie wiem, czy też wierząc do końca w możliwość realizacji tych wolnych wyborów w Polsce, ale co Zachód na to, że taka skala fałszerstw miała miejsce? Czy w ogóle ich to interesowało? Czy mieli tutaj jakichś swoich agentów i wiedzieli o tym? Czy były chociaż jakieś drobne głosy oburzenia?
Państwa zachodnie wydały jakieś krótkie oświadczenia mówiące o tym, że nie biorą odpowiedzialności za przebieg referendum. Natomiast w przypadku wyborów też skończyło się na drobnych, można powiedzieć, kurtuazyjnych oświadczeniach. No, taka była umowa, że Polska zostaje w strefie wpływów rosyjskich i oni musieli tę umowę zrealizować, bo sami ją podpisali. Nawet Mikołajczyk, który starał się zadokumentować te fałszerstwa, działacze opozycyjni zbierali informacje o tym, jak oszukano naród polski i bardzo obszerne memoriały zostały przekazane tym ambasadorom państw, które porozumiały się w Teheranie, w Jałcie i Poczdamie, czyli Stany Zjednoczone, Anglia, Związek Radziecki, a także Francja. Państwom zostało to przekazane. Trzeba powiedzieć, że nic z tym nie zrobiono. Natomiast po wielu, wielu latach w Stanach Zjednoczonych odnaleziono jeden taki kopię takiego protokołu, już przetłumaczono na język angielski i wydano to kilka lat temu jako publikację. i z tego angielskiego trzeba było przetłumaczyć to z powrotem na polski. I okazało się, że na przykład miejscowość zapisano fonetycznie i tak naprawdę trzeba było wyprostować wiele nazw miejscowości, które zostały troszeczkę wykrzywione tym tłumaczeniem na angielski.
Pan badał to referendum, tutaj wyniki tego referendum w Wielkopolsce i też wyniki wyborów i wybory w Wielkopolsce. Jeśli na podstawie tego, jak głosowano w tym referendum, możemy powiedzieć, jakie było społeczeństwo na danym terenie, to jacy byli wtedy Wielkopolanie? Kto głosował? Jak głosowali Wielkopolanie?
Wszyscy głosowali. Frekwencja była wszyscy. No 90% taka była frekwencja zbliżona do 90%, bo wysoka. W zależności od obwodu była olbrzymia skala represji, więc ludzie często się ukrywali. To pamiętajmy, że to był jeszcze okres, kiedy funkcjonowały w lasach oddziały partyzanckie. Bardzo wielu ludzi, którzy byli w spisach wyborców, przebywali na zachodzie, bo byli w polskiej armii, w polskich siłach zbrojnych. Migracje, to wszystko powodowało, że nie było 100% wyborców na miejscu. Były też problemy, bo przykładowo ludzie, którzy byli sprowadzani, repatriowani ze wschodu, oni musieli się zgłosić do spisu wyborców, ale musieli, jak ich nie było w spisach, to musieli przynieść zaświadczenie ze swojego poprzedniej gminy. A gdzie oni mieli wziąć, na przykład z Wołynia czy z Wileńszczyzny, jak oni stamtąd uciekli albo zostali wywiezieni i musieli zostawić cały dobytek i tam już wiadomo, że powrotu nie było, to jak oni mieli przynieść takie zaświadczenie? Więc pojawiały się takie zwykłe urzędowo, często urzędowe problemy. Więc głosowali wszyscy, frekwencja była wysoka, na tyle, na ile mogła być wysoka w danym rejonie, powyżej 80% na pewno. Zdecydowana większość zagłosowała w taki sposób, jak prosił o to Stanisław Mikołajczyk. I tu, jeżeli chodzi o Wielkopolskę, możemy podać dane, no bo nie będziemy podawali danych oficjalnych, bo jeżeli dane oficjalne zostały sporządzone na podstawie nieprawdziwych protokołów, no to one prawdziwe nie są. Komuniści oczywiście powiedzieli, że minimalnie wygrał Mikołajczyk w Wielkopolsce, a tak naprawdę Mikołajczyk wygrał stosunkiem 84-16-17.
Kolejny powód, żeby być dumnym, że się jest Wielkopolanem.
Tak, tak. Natomiast w przypadku wyborów skala represji była większa i w związku z tym był troszeczkę niższy, około 68-70%, też w zależności od okręgu wyborczego, bo w przypadku referendum województwo stanowiło jeden okręg wyborczy, a w przypadku wyborów już 5. W zależności od okręgu też to się wahało, ale też było wysokie, od 60 do 68%, ale to tylko świadczy o skali represji. To nie znaczy, że nagle 30% odpłynęło, czy 40% odpłynęło, zmieniło zdanie. Po prostu skala represji spowodowała tego typu sytuacje. Jeszcze chciałbym powiedzieć rzecz następującą. Te dane, którymi dysponowało Polskie Stronnictwo Ludowe, pochodzą z ponad 50% lokali wyborczych. To już nawet nie jest szacunek, to już jest głos populacji. I tak jak dzisiaj mamy wybory, gdzie mamy dane z 10% komisji wyborczych i potem z 30, 60, 80 i tak dalej, to te dane się praktycznie o niewiele różnią. Tak, bo to, co powie równomiernie rozłożona grupa 10%, to powie to samo, co całość mniej więcej populacji. Więc jeżeli mamy dane z ponad 50% lokali wyborczych, to one od danych ze 100% lokali wyborczych powinny się różnić naprawdę nieznacznie, ponieważ nie mamy danych z tej pozostałej części, ale komuniści sobie takie dane zebrali. I zachowały się kompletne zestawienia, ale to już są zestawienia nie cząstkowe, tylko takie ogólne dla wszystkich województw. I w zbiorach Bieruta funkcjonują, bo tam się zachowały dane ze 100% obwodów z Wielkopolski i one te ze 100% wobec tych z 50 kilku różnią się o niecałe 2%. Czyli wiemy, że na pozostałym terenie było po prostu podobnie.
Powiedzmy jeszcze parę słów o tych represjach w stosunku do ludności, bo skoro zgodnie z zasadą, że nieważne kto głosuje, tylko ważne kto liczy głosy, no to może nie było takiej potrzeby, żeby w ogóle jakieś represje stosować wobec społeczeństwa, bo skoro i tak te wybory miały być sfałszowane.
Komuniści stosowali represje, ponieważ liczyli, że za pomocą tych represji, że mieszkańcy zagłosują, że wyborcy zagłosują tak, jak oni chcą, ale nie zagłosowali tak, jak oni chcieli.
Powiedział pan, że była 90% frekwencja.
No, w zależności od rejonu, ale wysoka była, 80 czasami procent.
I mówimy tutaj o danych prawdziwych. to by świadczyło o tym, że wtedy rzeczywiście społeczeństwo miało taką wiarę, że jest w stanie jeszcze może jakimś wyborem czegoś mieć jakiś na to wpływ, bo potem wiemy z historii, że ta frekwencja zawsze w wyborach malała w sumie.
Ale w sytuacji, kiedy się ważą losy kraju, to zawsze jest inaczej niż kiedy jest taka zwyczajna sytuacja, kolejne wybory, a nic się nie dzieje, wszyscy czują się bezpieczni. To było 7 lat wojny, 39 do 47, dwie okupacje. Nie było rodziny, która nie straciłaby kogoś. Polacy chcieli po prostu żyć i chcieli żyć w swoim kraju. I w takich sytuacjach jest uzasadnione, że ta frekwencja była taka wysoka.
Czyli faktycznie to powiedzenie, że w tym momencie, ten 47 rok, to jest już moment, kiedy Polacy pozbyli się złudzeń, tak? Kiedy w takiej ogromnej masie poszli do wyborów i zobaczyli, że nie miało żadnego przełożenia na rzeczywisty układ sił.
Były olbrzymie nadzieje i te nadzieje nie znalazły pozytywnego finału, więc społeczeństwo polskie pogrążyło się jak po powstaniu przegranym. Nastąpiła stagnacja, partie opozycyjne zostały ostatecznie rozbite, wszystkie sfery życia, dziedziny życia zostały opanowane przez komunistów, ostatnie oddziały zbrojne zostały, jeżeli się nie ujawniły w amnestii, to też wyłapane, potem już tylko pojedynci żołnierze zostali w lesie, aż do tego słynnego, który na Lubelszczyźnie aż do 63 roku dotrwał do czasów, kiedy już pojawiła się w Polsce muzyka big beatowa.
Biografie żołnierzy wyklętych, niezłomnych, to są rzeczywiście niezwykłe biografie, niezłomne charaktery, niezłomne postawy. Czyli możemy powiedzieć, że ten kręgosłup taki Polaków w jakimś sensie moralny, te nadzieje zostały złamane w tym 47 roku.
Tak, zostały.
A powiedzmy sobie jeszcze tak pokrótce, jaki to miało wpływ na późniejsze wybory, na stosunek Polaków do wyborów?
To znaczy później już nie było wyborów, później były wyłącznie głosowania i można było tylko w ramach jednej opcji politycznej nawet nie wybrać, bo z tego co pamiętam to można było wyłącznie skreślać osoby, których by się nie chciało, żeby przeszły dalej, ale to i tak pewnie nie miało znaczenia, bo przechodziły te, które musiały przechodzić. Zresztą wiem, że te dane, które pamiętamy jeszcze z minionej epoki, że na partię rządzącą głosuje 99,7, a w sąsiednim rejonie 99,3, to były wpisywane po prostu z kapelusza.
Dla komunistów bardzo ważna była ta wysoka frekwencja i tak jest do dzisiaj, bo to widzimy po wyborach na przykład na Białorusi, czy w tych krajach jeszcze, gdzie ten jakiś system totalitarny się utrzymuje, że ta dla komunistów wysoka frekwencja jest istotna.
Wysoka frekwencja zawsze jest jakimś takim elementem legitymującym.
Nasz program będzie dobiegał końca, ale jeszcze powiedzmy sobie o ostatnich wyborach 89 roku.
Były takie wybory kontraktowe, czyli wybory dotyczyły tylko 35% składu Sejmu, a pozostała część Sejmu, tam nie było żadnej zmiany. Czyli takie właściwie można powiedzieć kontraktowe te wybory były.
Panowie się dogadali przy okrągłym stole, tak?
Jakaś mowa zawsze jest. Natomiast do tych 35% no to wszystkie te głosy zdobyła opozycja. Więc to są pierwsze wybory tak naprawdę chociaż nie w pełni wolne, ale w tej części, do której tę wolność dopuszczono, całkowicie zwyciężyła opcja niepodległościowa, można tak powiedzieć, nie ta komunistyczna. To było takie powiedzmy pokazanie w sposób niezbity, że panowie nie macie tutaj po tych 50 latach tutaj czego szukać. Czyli można powiedzieć, że społeczeństwo z nieufnością odnosiło się do tej opcji politycznej taką samą i w latach 40. i w drugiej połowie lat 80.
Na szczęście mamy teraz 2018 rok i miejmy nadzieję, że te wszystkie wybory, które już niedługo przed nami i jeszcze w późniejszych latach będą już niefałszowane, przeprowadzane w taki sposób, w jaki powinny być przeprowadzane.
No, współczesne wybory są już zupełnie inne.
A jakie są?
Są wolne. Polacy mogą pójść i zagłosować. Mają wybór. Może to dziwnie brzmi, ale mają wybór. Są drukowane nawet książeczki, broszury i można sobie wybrać ugrupowanie. Takiego wyboru nie było. Przez 50 lat były wybory z 52 roku, z 57. Takich wyborów społeczeństwo polskie przez te 50 lat nie miało. Nawet mówi się, że przez te 4 dziesięciolecia, że właściwie było tylko głosowanie, nie było wyborów, było głosowanie na jedną partię. Cieszmy się z tego, że możemy korzystać z tych dobrodziejstw wolnego państwa, bo nie wszystkie pokolenia tak miały.
To jest doskonała puenta. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę.
Dziękuję.
Gościem historii, jakiej nie znacie, był Piotr Orzechowski, historyk, pracownik Biura Edukacji Narodowej IPN w Poznaniu.
Kłaniam się Państwu serdecznie.
Dobranoc.